Wystawa Frida Kahlo i Diego Rivera, polski kontekst, jest pierwszą i jedyną w Polsce wystawą prac Fridy Kahlo i Diego Rivery, pochodzącą z kolekcji państwa Nataszy i Jacques'a Gelmanów, a także prac z kolekcji prywatnych oraz muzeów w Meksyku, Niemczech i Polsce. Tytułowy kontekst tworzy bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu oraz obecność obrazów Kahlo i Rivery na wystawie sztuki meksykańskiej w 1955 roku w Polsce. Frida Kahlo i Diego Rivera to dziś najsłynniejsi meksykańscy artyści, jako twórcy i para. Oficjalnie uchodzą za ambasadorów sztuki meksykańskiej. Niniejszą wystawą chcielibyśmy oddać hołd ich dziełom i dodać do historii życia obojga artystów kilka nowych aspektów, podkreślając szczególnie polski kontekst. Relacje kulturowe między Meksykiem a Polską przez pewien czas były bardzo bliskie, ale nie zostały jeszcze w dostatecznym stopniu opisane, dlatego organizując wystawę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dajemy początek dalszym badaniom nad tym zagadnieniem. Wystawa Frida Kahlo i Diego Rivera Polski kontekst podzielona została na kilka części. W sali wystaw prezentowane są dzieła Kahlo i Rivery z kolekcji Jacques'a i Nataszy Gelmanów z Meksyku. W Centrum Kultury Zamek zobaczyć można powszechnie znane, wręcz ikoniczne prace Fridy Kahlo, takie jak autoportret z naszyjnikiem, portret Diego Rivery i autoportret 1941. W sumie pokazanych zostało około 40 dzieł Kahlo i Rivery oraz słynne fotograficzne wizerunki artystki, wykonane m.in. przez Nicolasa Mureya w latach 30. i 40. XX wieku. Bezpośrednio z sali wystaw można przejść do specjalnie zbudowanego kameralnego kina, w którym wyświetlane są dokumentalne filmy opowiadające o twórczości i życiu Fridy Kahlo i jej męża. W zachodnim skrzydle zamku zobaczymy zdjęcia Bernice Kolko, fotografki, która była przyjaciółką Fridy w ostatnich latach życia artystki. Zażyłość między nimi była tak duża, że Kolko miała zgodę na wykonywanie bardzo osobistych zdjęć Fridzie. Uwieczniła malarkę w sytuacjach niepozowanych, w naturalnym otoczeniu, w ogrodzie, z przyjaciółmi, a nawet chorą w łóżku. W kolejnej z sal pokazana jest twórczość Fanny Rabel, która należała do czwórki najbliższych uczniów Kahlo, a także współpracowała z Diego Riverą przy realizacji jego wielkoformatowych murali. Jej prace, przedstawiające codzienne życie Meksyku w latach 40. i 50., dokumentują otoczenie, w jakim żyła i tworzyła Frida Kahlo. Idąc dalej, znajdziemy się w przestrzeni poświęconej wystawie sztuki meksykańskiej w Polsce w 1955 roku, która była jedną z najważniejszych wydarzeń w polskim życiu artystycznym w latach 50. W holu Wielkim Centrum Kultury Zamek prezentujemy natomiast współczesną grafikę meksykańskiej grupy artystycznej Mexilo, w której członkowie rozważają fenomen Fridy Kahlo, interpretując w twórczy sposób działania artystki. Przed rewolucją 1910-1917 meksykańscy artyści nie doceniali jeszcze rodzimej sztuki i kultury, a wzorem we wszystkich dziedzinach artystycznych pozostawał kontynent europejski. Studenci dążyli zatem do odbycia przynajmniej części studiów na starym kontynencie, gdzie mogli nie tylko bezpośrednio czerpać z wzorów akademickich, ale gdzie udzielali się też czynnie w miejscowym środowisku artystycznym. Po rewolucji meksykańskiej zwycięski rząd zaczął głosić swój program reformy rolnej i alfabetyzacji w formie malowideł na ścianach budynków użyteczności publicznej. Artyści zaczęli powracać z Europy do domu i wykonywać zadania powierzone im przez władzę. Diego Rivera był jednym z tych artystów, gdyż przed okresem rewolucyjnym podjął studia w Paryżu we Francji. Swój pierwszy mural zatytułowany Stworzenie, nawiązujący jeszcze wyraźnie do sztuki odrodzenia, namalował w szkole, do której uczęszczała za młodu Frida Kahlo. Trzeba przyznać, że Frida i Diego rzeczywiście tworzyli nieoczywistą parę. On, doświadczony artysta, który zjeździł świat i cieszył się sławą, spotkał uczennicę, młodszą od siebie o 20 lat, bez doświadczenia malarskiego. Frida jednak szybko zapoznała się z sztuką. Niektóre z jej wcześniejszych prac przejawiają podobieństwa do sztuki europejskiej, choćby jej pierwszy autoportret w aksamitnej sukni, namalowany w 1926 roku dla Gomeza Ariasa, mający przypominać styl Botticellego. Jednak przede wszystkim jej wczesne prace ujawniają wpływ środowiska artystycznego Meksyku. W 1925 roku Niedaleko miejsca, w którym mieszkała Frida Kahlo, doszło jednak do wypadku. Autobus, w którym siedziała 19-letnia uczennica, zderzył się z tramwajem. Na skutek kolizji Frida odniosła bardzo ciężkie obrażenia. Ledwie uszła z życiem, spędzając miesiąc w szpitalu. Po wyjściu do domu przez 9 miesięcy była unieruchomiona w gipsowym gorsecie i w tym właśnie czasie zaczęła malować. Kahlo podziwiała Diego Rivera już przed wypadkiem, kiedy malował na jej szkole. Pokazywała mu swoje obrazy, którymi się zachwycił. Utwierdził ją w przekonaniu, iż jest na właściwej drodze, że powinna zostać malarką, radząc jej jednocześnie, by tworzyła w swoim własnym stylu. Frida Kahlo pozostawała przez całe życie wierna swojemu własnemu stylowi. Malowała zawsze na swój sposób, opowiadając o swoich problemach. Starała się przedstawiać jedynie swoje własne nadzieje i swoje pragnienia. Tematem pracy były bowiem jej własne wnętrze, samotność, tęsknota za partnerstwem i miłością. Diego Rivera zaś czerpał z całego kalejdoskopu wiedzy o sztuce, by na swoich malowidłach ściennych w sposób ilustracyjny przybliżać historię kraju oraz poruszać sprawy bieżącej polityki rządu. Wszystkie jego murale wyrażają nadzieję na lepszą przyszłość. Pojedynczy człowiek stanowi tu zawsze element kolektywu dążącego do osiągnięcia tego celu. Diego Rivera w oczach całego kraju uosabiał walkę prowadzoną z powodzeniem przeciw siłom ucisku. Frida natomiast w swej sztuce nie była zainteresowana zewnętrznym światem, tylko swoimi myślami. Można dodać, że dla Fridy sztuka była rewolucyjna, gdy była wolna od wszelkich wpływów, nie tylko ze strony państwa. Chciała zawsze wyrażać się tylko sama, w sposób całkowicie osobisty, nie zamierzając stosować się do jakichkolwiek reguł. W 1942 roku w Meksyku otwarto na nowo Szkołę Sztuk Pięknych La Esmeralda. Diego Rivera w 1945 roku objął na niej stanowisko dyrektora, utrzymując je jednak tylko przez rok. Zrezygnował, ponieważ ważniejsze było dla niego własne malarstwo ścienne. Frida Kahlo trafiła na La Esmeralda kilka lat przed Diego Riverą, jako jedna z pierwszych wykładowczyń. Uznanie akademickie podczas tych 10 lat oznaczało dla niej nieskończenie wiele. Wprawdzie nie chwaliła się nigdy, że jest profesorem, namalowała jednak dwa autoportrety, prezentując się na nich w roli członkini Akademii. Obydwa z nich zobaczyć możemy na wystawie. Na pierwszym z nich, zatytułowanym Autoportret 1941, swoją fryzurę układa na kształt biretu doktorskiego. Na drugim wizerunku autoportret z małpiątkami, otoczona jest czterema małpkami, które ją podziwiają i trzymają się jej. Jest to autoportret z czworgiem uczniów, zwanymi Los Fridos, którzy pozostali jej wierni przez lata i których przedstawia z humorem i życzliwością jako nierozumne dzieci naśladujące swoją maestrę. Frida ze względu na stan zdrowia po wypadku nie była w stanie wykładać na akademii w uwzględnionym wymiarze godzin. Wkrótce zaczęła więc uczyć studentów w plenerze albo u siebie w domu. I tak z większego początkowo grona studentów ostały się tylko cztery osoby. Fanny Rabel, Guillermo Monroy, Arturo Estrada i Arturo Garcia Bustos. Czwórka ta przychodziła do niej regularnie i pracowała nad wspólnymi przedsięwzięciami. Jedną z owych Los Fridos była Fanny Rabel, która urodziła się w 1922 roku w Lublinie jako córka aktorów niewielkiego żydowskiego teatru wędrownego. Pierwsza wystawa artystki odbyła się w 1945 roku. Rok później Fanny Rabel przejęła meksykańskie obywatelstwo i zaczęła studiować techniki graficzne. Choć początkowo Fanny Rabel była nieśmiała i odczuwała respekt przed bardzo znanymi już grafikami, szybko odnalazła się w grupie i zaczęła uczestniczyć w realizacji projektów. Z okazji 10-lecia jej członkostwa w grupie grafików wydano album z 27 grafikami jej autorstwa pod tytułem Niños de México, stanowiący kwintesencję jej stylu. Okres profesury na La Esmeralda stanowił z pewnością kulminacyjny punkt w twórczości Fridy Kahlo. To właśnie w tym czasie, około 1942 roku, kolekcjonerzy Natasza i Jacques Gelmanowie zainteresowali się artystką. W latach 40. XX wieku Jacques Gelman zlecił namalowanie portretu Nataszy zarówno Kahlo, jak i Riverze. Oba portrety można podziwiać i porównywać na wystawie w Poznaniu. Natasza Gelman zachwycała się twórczością Fridy, kupując w miarę upływu czasu najpiękniejsze obrazy, niejednokrotnie natychmiast po ich powstaniu. W swojej kolekcji pomijała jednak wszystko, co wiązałoby się z cierpieniem, chorobą, krwią, czy też myślami samobójczymi artystki. W jej kolekcji zobaczyć można było wyłącznie obrazy mówiące o jej miłości do Diego Rivery, jej marzeniach, o spełnionym życiu miłosnym, o sukcesie jako nauczycielce sztuki. Z biegiem lat stan zdrowia Fridy Kahlo pogarszał się coraz bardziej, a obrazy, które malowała, stawały się coraz bardziej melancholijne. Stan zdrowia Fridy pogarszał się gwałtownie. Niemal cały rok spędziła w szpitalu. Jej pierwsza i jedyna wystawa indywidualna w Meksyku przygotowana została w kwietniu 1953 roku przez jej przyjaciółkę, fotografkę Lolę Alvarez Bravo w Galeria de Arte Contemporaneo. Kahlo mogła wziąć udział w otwarciu tylko w pozycji leżącej, na łóżku. Kilka miesięcy później amputowano jej prawą nogę. W tym okresie Frida Kahlo zaprzyjaźniła się z polską fotografką Bernice Kolko, która urodziła się w 1905 roku w Polsce. Po śmierci ojca wraz z matką wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. W 1951 roku trafiła do Meksyku, aby podjąć pracę nad realizacją fotograficznego projektu Kobiety z Meksyku. W ten sposób poznała Fridę Kahlo i blisko się z nią zaprzyjaźniła. Ponieważ bywała u Fridy codziennie, miała możliwość robienia jej bardzo osobistych zdjęć. Wizerunki te nie są upozowane. Kahlo prezentuje się fotografce w swoim zwykłym, powszednim otoczeniu, w towarzystwie pomocy domowej, w ogrodzie, w łóżku, w którym leżała podczas choroby, a także ze swoimi przyjaciółkami. W kilku, w większości nieukończonych obrazach, Frida Kahlo dawała wyraz swojej fascynacji osobą Józefa Stalina. Narodowi radzieckiemu podarowała też jedno ze swoich arcydzieł, La Messa Herida, największy wymiarami obraz zaprezentowany na Międzynarodowej Wystawie Surrealizmu w 1940 roku. Jest on szczególnie tajemniczym obrazem prezentowanym na wystawie w 1955 roku w Warszawie. Po wystawie w Polsce obraz powędrował z powrotem do muzeum w Moskwie i zaginął. Warszawski katalog to ostatni widoczny ślad po nim. Pogłoski, jakoby obraz znajdował się w magazynie Muzeum Puszkina, nie cichną. Być może, miejmy taką nadzieję, dzięki jakiejś wskazówce uzyskanej od osoby zwiedzającej naszą wystawę uzyskamy nowe informacje o faktycznym miejscu, w którym przechowywany jest on obecnie. W recenzjach wystawy rzadko wymienia się ten obraz Fridy Kahlo, mimo że ze względu na swoje duże rozmiary musiał się przecież rzucać w oczy. To największy obraz, jaki Frida kiedykolwiek wykonała, a jego zaginięcie pozostaje zagadką. Został namalowany w dużym formacie poziomym. Ukazuje scenę podobną do tej z wcześniejszego, znacznie mniejszego obrazu Cztery mieszkańcy Meksyku. Pojawiają się tu nawet ci sami bohaterowie. Przedstawienie jest zagadkowe i pozwala na rozmaite interpretacje. Powszechnych skojarzeń z Ostatnią Wieczerzą nie da się zupełnie odrzucić, niemniej do przekonującego porównania brakuje tu przede wszystkim podstawowych elementów: białego nakrycia stołu, wina i chleba, jako ważnych atrybutów Ostatniej Wieczerzy Chrystusa. Na obu obrazach odnaleźć można te same postacie, zmieniły się jedynie ich role. Frida inaczej rozkłada akcenty, surrealistyczny obraz jawił się jednak na wystawie w 1955 roku niczym jakiś absurdalny dodatek pośród innych prac utrzymanych w stylu realizmu. Frida Kahlo zmarła 13 lipca 1954 roku w swoim rodzinnym domu. Bernice Kolko w ostatnich dniach życia była z nią bardzo związana. Kiedy dowiedziała się o jej śmierci, od razu przybyła do niebieskiego domu i zrobiła Fridzie Kahlo zdjęcia na łożu śmierci. Położono ją w szarej trumnie i przewieziono do Pałacu Sztuk Pięknych, gdzie ciało zostało wystawione na widok publiczny. W ten sposób celebrowano w Meksyku śmierć osób wybitnych. Dla Diego Rivery śmierć Fridy była niespodziewana i dopiero w tak tragicznej w skutkach sytuacji zrozumiał, jak bardzo będzie mu brakowało Fridy i jej miłości. Diego Rivera zmarł 3 lata później, 24 listopada 1957 roku, na chorobę nowotworową. Przed śmiercią ciężko chory rozporządził, że cały spadek po nim i po Fridzie Kahlo ma stanowić dar dla narodu meksykańskiego. Zgodnie z jego wolą rodzinny dom Fridy, znany jako Niebieski Dom, Casa Azul, przekształcono 5 lat po jej śmierci w muzeum. O O ile sława Rivery rosła w sposób nieprzerwany, a jego twórczość wychwalano w niezliczonych książkach, o tyle sława Kahlo początkowo blakła. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero 30 lat po jej śmierci, gdy dostrzeżono znaczącą w wymiarze światowym jakość jej twórczości. W 1983 roku wydano pierwszą biografię Fridy Kahlo. Dzięki tej książce popularność artystki zaczęła rosnąć. Dziś Frida Kahlo jest niemal synonimem sztuki meksykańskiej, a nam trudno uwierzyć, że w 1955 roku jedno z jej głównych dzieł pozostawało na wystawie niemalże w ogóle niezauważone. Wystawa Frida Kahlo i Diego Rivera – Polski kontekst potrwa w Centrum Kultury Zamek od 28 września do 21 stycznia 2018 roku. Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą ekspozycję i zapraszamy ponownie.